Jak Prawo i Sprawiedliwość planowało przekupić posła Andrzeja Sośnierza? Co miałby dostać za przejście na stronę PiS-u? A także o tym, kiedy powstanie nowa partia polityczna. Dziś porozmawiamy także o sytuacji na polskiej granicy. Białoruski dziennikarz ujawnia, ile płacą imigranci za dostanie się do Niemiec i jak pomaga im w tym reżim Łukaszenki. A na koniec o nowym zadaniu powierzonym ministrowi Czarnkowi. Będzie nadzorował budowę polskiej elektrowni atomowej. Czy czeka nas Czarnkobyl? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kusowicz. Witam.
Dzień dobry Państwu.
O Czarnkobylu porozmawiałem pod koniec. Ty mówiłeś, że będzie Czarnkobyl teraz.
Tak, przejmuję ten interes.
Przejmiesz ten interes. No, zobaczymy, jak to będzie. O tym porozmawiamy potem. A teraz zapraszamy na rozmowę z naszym gościem wirtualnym. Jest z nami poseł Andrzej Sośnierz, poseł Koła Polskich Spraw. Witam pana posła bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie pośle, powiedział pan na antenie TVN24, że kuszono pana w taki sposób, że zwolniono stanowisko szefa śląskiego NFZ-u. Dlaczego pan nie skorzystał w takim razie?
No, to dla mnie jest to oczywiste, dlaczego nie skorzystałem. No, przyszedłem do Koła Polskie Sprawy, które notabene rozwija się, mamy stowarzyszenie, mamy zamiar przekształcić w partię polityczną, a to był układ, no, który taki, no, Gazeta Wyborcza to opisała. Przyznam, że ja osobiście nie znałem kulis wszystkich tych zdarzeń i ich takiego całego ciągu tych powodów, dla których to się stało, no ale to jeden z elementów, jeden ze sposobów, bo nie, przecież nie tylko ja, wielu posłów ma różnego rodzaju propozycje, więc no, polityka w tej chwili zeszła no, do takiego poziomu. No pierwszy szukano haków, potem jak się nie znalazły albo były nieskuteczne, no to potem różne propozycje intratne. No i idziemy tu, mówimy o jakichś sprawach polskich, a my właśnie chcemy o sprawach polskich rozmawiać, dlatego tak się nazywamy, nasze koło, ale przecież w tej chwili widać, że część przynajmniej sfery politycznej ogranicza się do tego, że jak ma stanowisko, no to w porządku, no i będzie głosować. Czy tak ma w ogóle wyglądać polityka? Choć z drugiej strony nie jest to nic nowego, nic nihil novi sub sole, nic nowego pod słońcem, bo w różnych czasach w różny sposób kupowano stanowiska, kupowano wpływy. Platforma Obywatelska też nie była w tym zakresie lepsza. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że będzie inaczej. I to najbardziej razi. Bo niestety takie funkcjonowanie w polityce za jakieś tam profity, korzyści nie jest rzadką rzeczą. I to po wszystkich stronach sceny politycznej. Ale PiS obiecywał, że będzie inaczej. No i nie jest, nie tylko, że nie jest inaczej, ale jest jeszcze gorzej.
No właśnie, PiS obiecywał dobrą zmianę, a rzeczywiście w tych ostatnich, szczególnie tygodniach, no to kupowanie tych głosów no jest już wręcz takie oczywiste. Panie pośle, kto personalnie w PiS-ie odpowiada za to kuszenie posłów? Niektórzy mówią, że Adam Bielan. Kto pana zdaniem tam rozpracowuje, komu co zaoferować?
No ja nie znam wszystkich kulis tego funkcjonowania. Działa tam, no, można tak powiedzieć, kto może, kto ma możliwości, kto czuje się na siłach, kogoś zachęcić, no, to pewnie działa, więc to nie jest to jedno ośrodkowe działanie. Są osoby, które są w tym zakresie może bardziej doświadczone przez lata. Tu wymieniał pan nazwisko jednego z posłów, ale to nie tylko tam się dzieje, więc To może mało kto sobie zdaje sprawę z tego, jak to w ogóle życie wygląda, bo niektórzy myślą, że to jest wygląda tak, jak w mediach jest pokazywane. I ta zła, i ta dobra strona. Życie polityczne jest dużo bardziej skomplikowane. Są różnego rodzaju ośrodki wpływów, i to zagraniczne, i to lokalne, i to różne organizacje różne wpływy usiłują uzyskać. I są posłowie, są osoby, które są szkolone do dezintegracji, są osoby szkolone do integracji, więc to życie jest tutaj bardziej skomplikowane. Niektórzy są po prostu mistrzami dezintegracji. Gdziekolwiek się nie pojawią, to partia się rozwala. I takie zresztą zakusy wobec naszego koła też już były, takie dezintegracyjne. No, próbuje się nas wzajemnie skłócić. No, tak na dobrą sprawę, ale nie chcę powiedzieć, że to jest monopol Prawa i Sprawiedliwości. To jest niestety dużo bardziej skomplikowane życie polityczne. Chcielibyśmy, żeby ono było takie, jak się mówi w mediach, że jak coś poseł powiedział, to on powiedział i tak wierzy. Nie, powiedział, bo tak kazali. Powiedział, że taki aktualny trend. I część mówi to, co uważa, tak jak ja w tej chwili, ale część mówi to, co należy powiedzieć, a część po prostu kłamie, bo też tego się też od niego oczekuje. Więc to wszystko tworzy bardzo skomplikowany obraz, a biorą w tym udział różni posłowie i różne role tu odgrywają. No, smutne, że to życie tak się wygląda, bo my uważamy, że przede wszystkim, oczywiście, te zdarzenia, te różne ta kuchnia, to ona się zawsze w historii toczyła. Tylko, że przede wszystkim powinniśmy mówić o polskich sprawach, o rozwiązywać polskie problemy i je rozwiązać. A przy okazji tworzymy jakieś jeszcze, dzieją się jeszcze inne zdarzenia, no to załóżmy folklor lub też taki niedobry obyczaj. Ale najważniejsze są polskie sprawy. A proszę popatrzeć, jak polskie sprawy są zaniedbane. Polska jest w tej chwili osamotniona. Wszyscy nasi potencjalni sojusznicy nas zawiedli. Dawni wrogowie nadal są naszymi wrogami. No, z Czechami się kłócimy, z Białorusią się kłócimy, z Rosją się kłócimy, z Niemcami się kłócimy. Stany Zjednoczone nas, właściwie chyba Nowa Jałta, już też wydają się sprzedawać tu na rzecz rosyjsko-niemieckich kontaktów, bo Rosjanie są potrzebni, Rosja jest potrzebna Stanom do walki z Chinami, no i pewnie Nord Stream i to wszystkie te inne rzeczy zostaliśmy tam przehandlowani, nasze problemy zostały tam przehandlowane, więc niedobrze się dzieje w polityce i niedobrze się dzieje w polityce gospodarczej, naród finansuje sobie sam podwyżki, pieniądz, inflacja idzie do przodu. No niedobrze. I więc my tymi sprawami się powinniśmy i to na serio zajmować, a nie tylko tak bo dzisiaj wypada. No i żałujemy, że to życie zeszło do takiego poziomu przekupstwa, szukania haków, tych najniższych i na tym się koncentrujemy.
Panie pośle, tak jak pan powiedział, sytuacja jest nieciekawa. Skłóciliśmy się ze wszystkimi sojusznikami, wrogów mamy dalej ale teraz w ostatnich dniach znowu rozbrzmiał temat i Polacy znowu kłócą się między sobą. Sprawa tej granicy białoruskiej, tych uchodźców przysyłanych nam przez Aleksandra Łukaszenkę. Jak pana posła zdaniem PiS zachowuje się w tej sprawie? No mamy teraz budować mur. Niektórzy mówią, że spóźniony, można to było przewidzieć. Inni twierdzą, że trzeba tych imigrantów przyjmować za wszelką cenę. Pan Frasyniuk zasłynął też karygodnymi słowami na antenie o polskich żołnierzach, strażnikach granicznych. Co pan myśli o całej tej awanturze granicznej?
Ja bym tą sytuację przyrównał do sytuacji każdego z nas. Każdy ma, pan redaktor też, ma swój dom. W tym domu są drzwi, tak? Te drzwi, do tych drzwi czasem ktoś puka. Pan je otwiera, wpuszcza albo nie wpuszcza. I Polska jest naszym domem. Ona, granice są tymi drzwiami. I my te granice otwieramy albo nie otwieramy. I nie każdemu, nie każdego pan do domu wpuści, bo potem się rozpanuszy i nie wiadomo, co jeszcze będzie. Zresztą różne są przyczyny. Biedni też do pana czasem pukają. nie wiem, czy do pana, przepraszam, ale w ogóle do tych drzwi. I nie wszystkim od razu decydujemy się. To jest nasz, Polska jest naszym domem. I ten dom ma swoje drzwi i musimy ich pilnować, żeby nie weszli intruzi lub też osoby w danym momencie niepożądane. Więc to jest taka ogólna sytuacja. Poza tym niestety to jest gra Łukaszenki. No proszę popatrzeć, Białoruś kraj mniejszy od Polski. Kraj, który tak od dłuższego czasu już walcuje tą naszą Polskę, ojczyznę i raz porwą samolot, a my tam i drapiemy się po głowie, kiwamy. Raz tutaj podsyłają w tej chwili uchodźców. Oni prowadzą agresywną politykę, a my na to nie mamy żadnego lekarstwa. Do tego trzeba się było przygotować, bo na Litwę już posyłano wcześniej, więc można było się przygotować. Dobrze, że w tej chwili prowadzimy zdecydowaną politykę, bo to do niczego nie prowadzi otwieranie granic dla kogokolwiek. Szczególnie ja bym tutaj zainteresował również i ruchy kobiece, że przecież ci młodzi mężczyźni, co tam na granicy siedzą, z własnej woli oni opuścili swoje żony, swoje dzieci, no może swoją męską tutaj egoizm wykazali i za duże pieniądze wyjechali za granicę, zostawiając na pastwę losu swojej rodziny. No więc może by tutaj i na to w ten sposób popatrzeć. Niech ich tam siło na tej granicy nie trzyma, niech się zatroszczą o swoje rodziny, bo nie widać po nich tutaj, zresztą oni nie z Afganistanu. Mamy również pretensje do polskiego rządu, bo w tym przypadku go wspieram, ale pretensje o to, że tak późno zareagował na sytuację w Afganistanie, bo tam naprawdę mogą się pojawić polityczni uchodźcy. Tam może naprawdę być poważna sytuacja. Tam może naprawdę zginąć szereg osób, które z Polską współpracowały. Więc do tej sytuacji też należało się przygotować dużo wcześniej. No niestety Ameryka też nie dała tutaj chwalebnego przykładu, no bo ta ucieczka z Afganistanu, no żenująca, aż żałość bierze tak świetnie wyposażone wojsko, państwo, że tak sobie tutaj do takiego chaosu doprowadzili. Ale inna Ameryka to jest jedna rzecz, ale nasze sprawy i nasza Polacy też powinni byli na to być przygotowani, a nie chaotycznie przeprowadzać ewakuację. A jeszcze co nie daj, bo co się stało, widocznie smutne to, że dopiero poszukiwano listę, dopiero tworzono listę tych, którym należy pomóc i ewentualnie ewakuować do Polski. To był nasz obowiązek. Ci ludzie tam w tym momencie byli i są zagrożeni. A myśmy też to wszystko zrobili zbyt późno. No pogubieni chłopcy w tym naszym rządzie, pogubieni.
Panie pośle, no właśnie, mówi pan o dwóch sytuacjach, granicy polsko-białoruskiej i właśnie sytuacji ewakuacji polskich współpracowników z Afganistanu. W obu tych sytuacjach rząd działa w ostatniej chwili albo już po fakcie, lekko spóźnieni. Powiedział pan, że są pogubieni. No ale z drugiej strony, jeśli chodzi o jakieś właśnie gierki polityczne wewnątrz Polski, o przekupywanie posłów, no to oni działają właśnie z dalekosiężnym planem. Tutaj na to mają czas, na to umieją przewidzieć, kogo jak kupić. Czy rzeczywiście oni są specjalistami w tym takim kupowaniu posłów, a są kompletnie bezradni na arenie międzynarodowej?
No i to właśnie pokazuje format tej naszej polityki. Ona się takimi drobnymi, małymi sprawami, to jakoś tutaj duży entuzjazm i sprawność. Natomiast te naprawdę ważne dla Polski sprawy są zaniedbywane. No i to rzeczywiście jest też smutna konstatacja, że tyle uwagi i sił się poświęca na takie gierki wewnętrzne, a ważne sprawy polskie są w odstawce gdzieś tam. No niestety tak to dzisiaj wygląda. To też świadczy o formacie tych polityków. A co by nie, z drugiej strony, to, że PiS poszukuje tak gwałtownie zwiększenia swojej ilości posłów, no to jest zrozumiałe. W tej chwili mamy przecież rząd mniejszościowy. Ten rząd Zjednoczona Prawica jest nie ma wystarczającej większości, żeby przegłosować. Więc podpisane jest porozumienie z Kukizem, już też się trochę z drugiej strony dziwię. Dziwię niektórym krytykom Kukiza. Co by nie powiedzieć, Kukiz, możemy się na niego obrażać lub nie, ale on podpisał porozumienie i to polityczne. W sensie on wynegocjował pewne ustawy, które mają wejść w tok obrad parlamentarnych, więc on nie, to nie była korupcja polityczna, jak niektórzy go oskarżają, tylko on po prostu w negocjacjach między PiS-em a grupą PiS-u ustalił pewne ramy współpracy politycznej. Chodziło o ustawy, na których zależało tej grupie posłów. Ja tutaj wydaje się być obrońcą Kukiza, ale tak to wyglądało. To było inne zdarzenie. Natomiast te drobne...
W sprawie tej reasumpcji, jak sobie nagle przypomniał, że się pomylił, to tam nie wiem, czy to tak było negocjowane, czy jednak tam jakieś targi były, bo tam godzinę podobno to trwało.
Nie, no, tu była wpadka w drugą stronę, bo jeżeli podpisano porozumienie, że te dwie grupy będą się wspierały, no ta grupa Kukiza będzie wspierała i to było polityczne, a w zamian PiS przeprowadzi pewne ustawy, na których zależy, no to grupa Kukiza powinna się była wywiązywać z tego i głosować razem ze Sprawiedliwością i Sprawiedliwością. A tu się okazało, że w jednym głosowaniu zagłosowali inaczej, no, pomylili się, nie zorientowali chyba albo coś, no i rzeczywiście nie dotrzymali w tym momencie porozumienia, które podpisali, więc to jest zupełnie inne zdarzenie. Próbuje się to zdeprecjonować. Ja tu nie chwalę Kukiza, że w ogóle, bo proszę popatrzeć, za mną siedzi Kukiz, obok mnie siedzi Sachajko. Ja widziałem rzeczywiście, że oni w pewnym momencie byli zdezorientowani w tym głosowaniu i ja tutaj przyznaję rację, tak, oni się pomylili i jak gdyby złamali porozumienie w tym momencie, można powiedzieć.
Panie pośle, odnośnie jeszcze tych ruchów politycznych w ostatnich tygodniach, Jarosław Gowin opublikował w zeszłym tygodniu taki list, w którym między innymi ogłosił budowanie takiej centroprawicowej formacji, szerszej koalicji. To jest coś podobnego, o czym mówi pan poseł i Koło Polskich Spraw od kilku miesięcy, chyba tak można powiedzieć. Czy zamierzacie jakoś współpracować z Jarosławem Gowinem, tworzyć jakąś koalicję?
No jest jakaś część sceny politycznej, którą próbujemy zagospodarować. My, nasze Koło Polskie Sprawy, oczywiście mają czterech posłów w tej chwili, no przetestowanych przez Prawo i Sprawiedliwość co do lojalności, no to jesteśmy małym kołem, ale już powstało Stowarzyszenie Polskie Sprawy, które będzie nas wspierało w tym, że chcemy utworzyć partię polityczną, która będzie na tej części sceny politycznej funkcjonować, czyli konserwatywno-liberalnych poglądach, ale nie libertyńskich, tylko liberalnych, bo to się czasem Polakom myli, czyli gospodarcze, mam tu na myśli gospodarcze. Więc tą część sceny politycznej zagospodarowujemy i tam się też znajduje porozumienie Jarosława Gowina, tam się znajduje gdzieś blisko tego PSL, Hołownia też tam w tym obszarze też wydaje się funkcjonować, więc jest trochę mniejszych grup, które można powiedzieć próbują odtworzyć życie polityczne, bo konflikt Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem jest konfliktem historycznym, konfliktem nie wiadomo dokładnie o co. Tak naprawdę tam, gdyby szukać, to nie wiemy dokładnie, dlaczego ci panowie tak się bardzo nie lubią. I angażuje to całą Polskę. Polska się w to angażuje, nie rozwiązując swoich spraw, tylko wspierając raz jednego, raz drugiego. A tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość i Platforma są dość podobnymi ugrupowaniami. Dlatego tak się bardzo kłócą, bo są często w niektórych rozwiązaniach bardzo podobni. Przecież niektóre 500+ zostało przejęte i inne wzajemnie sobie czasem podkradają pomysły, kto pierwszy. Więc i to zbytnio angażuje scenę polityczną, zajmuje bardzo dużą część elektoratu, a my chcielibyśmy, żeby jednak powstało prawdziwe życie polityczne, gdzie spieramy się ale wzajemnie dyskutujemy o tym, jak rozwiązywać polskie problemy, choćby polityka zagraniczna, choćby siła militarna, zbrojenie Polski. Jeśli chcesz mieć pokój, to się przygotowuj do wojny. takie to już dawne przysłowia czy porzekadła funkcjonują. Zajmijmy się kwestią gospodarki, zajmijmy się kwestią ochrony zdrowia, która mimo wielkich pieniędzy na nią przeznaczanych nie funkcjonuje tak dobrze. Żadne zwiększanie pieniędzy niczego nie da, jeśli my nie w ochronie zdrowia niczego nie przyniesie. Jeżeli my nie zreformujemy sposobu funkcjonowania i wzajemnych tam relacji wewnętrznych w tym systemie. Dorzucanie pieniędzy jest marnotrawstwem, które nie daje niczego. No, ja na tym się temacie dobrze znam, więc tutaj zawsze chętnie w ten temat wchodzę. On jest skomplikowany, ale na pewno takie prymitywne dorzucanie pieniędzy nie załatwi niczego. Więc zajmijmy się tymi sprawami i tymi sprawami będzie się chciało zająć Koło Polskie Sprawy w przeszłości przekształcone w partię polityczną, w niedalekiej przyszłości, myślę, że jeszcze w tym roku. Chętnych tutaj zachęcamy do współpracy z nami, bo my naprawdę chcemy się zajmować polityką. A Jarosław Gowin też w tym samym obszarze chce funkcjonować i też życzę mu powodzenia, chociaż niektóre karty już jak gdyby niestety nie udało mu się, niektórych kart nie udało mu się zagospodarować. Zbyt długo moim zdaniem funkcjonował w tym Układzie Zjednoczonej Prawicy, nie zgadzając się osobiście często z tym, co musiał tam firmować. No ale to w ten sposób bym zakończył ten wątek.
Panie pośle, rozumiem, minister Anna Kornecka powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby Porozumienie nie współpracowało z Kołem Polskich Spraw. To rozumiem, że pan poseł też tak na ten temat sądzi. Na koniec jeszcze zapytam, bo mówił
oczywiście,
pan
tak jest.
W TVN-ie, że ta pańska oferta miałaby, ta oferta dla pana miałaby skutkować tym, że pan poseł musiałby się zrzec mandatu poselskiego i za pana wszedłby do Sejmu polityk jakiś z PiS-u. Czy uważa pan, że PiS chciało wyeliminować pana posła z życia politycznego tą ofertą?
Ja bardziej widzę to jako próbę zwiększenia swojego tutaj zasobu posłów. Ja gdybym skusił się na tą możliwość zostania dyrektorem oddziału NFZ, musiałbym zrezygnować z mandatu poselskiego, bo nie można łączyć tych stanowisk. No w związku z tym weszłaby do Sejmu osoba następna z listy. Tam za mną była bodajże pani poseł Maria Nowak i ona by pewnie on członek Prawa i Sprawiedliwości. I tak by się rzeczywiście stało. No warunkiem było to, że ja musiałbym tą ofertę przyjąć. Lub też może inne jeszcze kalkulacje były wobec mojej osoby, ale to są, tu zaznaczam, domysły uprawdopodobnione, ale domysły. Więc bo te ruchy tam były dość niespodziewane i dziwne, ale to zostawmy już na boku.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że dalej będziemy komentować następne inicjatywy Koła Polskich Spraw. Dziękuję bardzo serdecznie. Był z nami poseł Andrzej Sośnierz.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. Bardzo ciekawa rozmowa z posłem Andrzejem Sośnierzem. Zaraz będziemy ją komentować, ale w tym momencie przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Zachęcamy was, żebyście dołączyli do osób wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Widzicie, że rozmawiamy o ważnych, ciekawych rzeczach. Mamy ciekawych gości. Nasza telewizja funkcjonuje między innymi właśnie dzięki waszemu wsparciu. Co miesiąc realizujemy taki challenge 1000 gitar, 1000 osób wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Puśćmy nasz licznik, ile mamy na dzisiaj. Jaki jest stan na dzisiaj? Zaraz zobaczymy go. Tutaj słyszę z reżyserki. Wiem, że jeszcze brakuje, już nie będę może teraz w takim razie trzymał napięcia. Mamy 625, zdaje się, gitar na dzisiaj, także jeszcze brakuje ponad 300. Został jeszcze ponad tydzień, także zachęcamy wszystkich do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. A my wracamy do rozmowy z posłem Andrzejem Sośnierzem. Powiedział, że polskie sprawy są zaniedbywane. Mówił o sojuszach, o katastrofalnej sytuacji zewnętrznej, wewnętrznej, o drożyźnie. No i z drugiej strony właśnie pokazywał, rozmawialiśmy o tym, jak to, jak PiS się koncentruje, jak sobie dobrze radzi na tym przekupstwie politycznym, na tych gierkach, kogo tam za co kupić i za ile.
Tak, to mu dobrze wychodzi. No, my też często mówimy, że PiS się, czy rząd generalnie zajmuje się wieloma rzeczami, tylko najmniej tymi, co najbardziej są potrzebne, na przykład właśnie bezpieczeństwem na granicach. Do tej pory zajmował się no tak średnio, a bardzo się zajmował nie tylko przekupywaniem tam posłów, ale w ogóle przekupywaniem wyborców. No bo jedna sprawa to jest przekupywanie jakieś tam na przykład stanowiskami, żeby ktoś się zachował tak, jak chce pan Kaczyński, tak, żeby tu zagłosował, albo tak jak w przypadku Andrzeja Sośnierza, żeby może przestał w ogóle głosować. No a druga sprawa to jeszcze przekupywanie wyborców, żeby głosowali tak, jak chce pan Kaczyński. No a ten płot na przykład na granicy, który może by się przydał, no to niezbudowany no, dopiero teraz. No,
mówił pan poseł, że wcześniej szli ci imigranci na Litwę. Można to było przewidzieć. Zresztą to nie trzeba być przecież jakimś geniuszem.
Ale przecież o tym się mówiło od lat, żeby przewidzieć, że taka może być sytuacja, że ze wschodu też mogą
przechodzić. Szli przez Ukrainę, dlaczego nie mieli iść przez Białoruś na przykład? Tak,
tak szli przecież też gdzieś przez Rosję do Skandynawii. No, druga sprawa to jeszcze granica z Rosją też można by zabezpieczyć.
Nie, to dopiero myślę, że to są zbyt daleko idące.
Nie wiem, jak to pomysły teraz wygląda, ale niedawno jeszcze na Mierzei Wiślanej ta granica, to tam była taka siateczka.
Rosjanie w ogóle teraz przecież jakieś, nie wiem, ze dwa tygodnie temu widziałem, że składali wniosek, jakąś prośbę mieli, żeby przywrócić ten mały ruch graniczny.
Tak, żeby jeszcze łatwiej wchodzić na teren Unii Europejskiej, no bo tak jak już się wejdzie, to potem no, nie każdego łatwo znaleźć, jak sobie pojedzie dalej i dojedzie, czy do Hiszpanii, do Francji, do Niemiec, gdzie tam akurat potrzebuje. Także no, ta podstawowa misja państwa, czyli zapewnienie bezpieczeństwa na zewnątrz i wewnątrz, no tak średnio była wypełniana. A właśnie te różne dodatki, które niekoniecznie są misją państwa, ale się opłacają politycznie albo i po prostu ekonomicznie tam poszczególnym ludziom, no to na tym się skupiają.
Poseł mówił właśnie o tym, że można było się do tego przygotować wcześniej, tak samo do ewakuacji z Afganistanu. PiS niestety tego nie zrobił. Jak oceniasz ten pomysł, to co powiedział pan poseł, że jeszcze w tym roku ogłoszą utworzenie partii politycznej, powiedział, że na razie koło jest małe, no ale ja tak sobie już nie wchodziłem mu wtedy w słowo, ale tak sobie pomyślałem, że tam mają 4 posłów, Gowin ma 5. Także tam jednego senatora. No, także też wylądował mniej więcej w tej samej sytuacji. Myślisz, że to będzie ciekawa inicjatywa? To nowo
Gowin jakoś przespał swój czas. Nie wiem, czy przez złe kalkulacje, czy to było zamierzone. Natomiast tu z inicjatywy posła Sośnierza oczywiście się cieszę. No, tu czekamy z jakąś nadzieją, że to będzie jakaś nowa jakość, jakieś nowe standardy, wreszcie faktycznie zajmowanie się wedle nazwy polskimi sprawami, nie tak jak prezydent Duda, który obiecał koalicję polskich spraw i nic nie zrobił po wyborach, ale no tu mam nadzieję, że będzie to wyglądać lepiej. No, oczywiście to jest na razie inicjatywa, no, wygląda na skromną i małą, no, ale już no, jakieś tam próby widzimy przeszli, próby tu właśnie przekupstwa, także no, mam nadzieję, że zaczną tak energicznie i faktycznie to działać, konsolidować i będzie można, może będziemy mieli na kogo głosować w końcu.
Miejmy nadzieję. Porozmawiajmy jeszcze na koniec o tym przekupstwie politycznym, bo poseł Sośnierz mówi, że no, to nie jest nic nowego, nie PiS to wymyślił, że to wszyscy tak robili, ale tak sobie myślę, że kurczę,
no
kiedyś to jednak...
od początku świata. No,
pamiętam teraz, pamiętam jak Beger zdaje się nagrała tam kogoś z PiSu, pamiętasz w tych latach tam 2005-2007, tak. To przecież był wielki skandal. To się jednak rzadko dostawało do opinii publicznej takie informacje o tym przekupstwie, a teraz to szczególnie no, przy okazji Lex TVN, to...
Afera Rywina, tak, upadł rząd i tak dalej, ale później każda kolejna już mniejsza, a teraz to mamy tam listy niby 100 afer PiS-u, wcześniej iluś tam afer Platformy i tak, no
Wszyscy wiedzą. Przyzwyczaili do tego jednak już, niestety.
No, że tak, no to właśnie takie mówienie, że no tak było. No oczywiście, że było. No ludzie robią złe rzeczy od początku świata. Ale to nie znaczy, że mamy to pochwalać, że mamy się do tego przyzwyczajać. No musimy chcieć, żeby było dobrze i sami postępować właściwie. Za złe postępowanie się karze, za dobre się nagradza, no tak, żeby była sprawiedliwość. No w Polsce to teraz wygląda niestety inaczej, no ale no, chcemy, żeby było, żeby nie było to właśnie, to, żeby, też, żeby to nie było
co mówi, że miała
zwyczajne
być dobra zmiana,
żeby wszyscy tak robili.
No, miała
tak.
być dobra zmiana, jest zmiana chyba niestety na gorzej. Czy coś jeszcze do tego, co poseł Andrzej Sośnierz chcesz dodać?
Ciekawie pan Dworczyk tu do wcześniejszych wypowiedzi pana Sośnierza się odnosił, że właśnie, o ile wiem, pan Sośnierz jest nadal posłem, a nie szefem NFZ. No to tak jakby to przeczyło jego słowom. Jeśli dostawał takie propozycje, powinien zgłosić to do stosownych służb. No ale ja pytam, ale jakie służby się zajmują tym, że komuś się proponuje może stanowisko w NFZ-cie? To jeszcze nie jest przestępstwo
też
samo
zgłaszanie
sobie.
Się do pisowskich służb z doniesieniem na PiS, to takie jest też
no to
mocno
już w ogóle tak inna sprawa, no ale nie wiem, czy to tutaj no, nie chodzi o przestępstwo samo w sobie.
Zresztą pan Andrzej Sośnierz
może jest
mówi, że on,
jaki
że
paragraf,
to zwolniono tylko to miejsce i nieoficjalnie mu tam się o tym dowiadywał, także to tam chyba to, że on tego nie przyjął, to jest teraz dowód, że tego nie było, tak? Według ministra Dworczyka?
No jakieś takie właśnie tu pokrętne tłumaczenia. No nikt nie mówił, że mu tam oferowali łapówkę wprost, co już by było faktycznie przestępstwem. No, tylko no, kogoś się tam będzie wybierać na te NFZ. Jakaś sugestia, że może pan Sośnierz by na przykład, nie wiem, startował w konkursie, czy co tam trzeba, no to jeszcze z tego nie będzie. Nie będzie zajęcia dla służb.
Przejdźmy do sytuacji na granicy. Co nowego wiemy dzisiaj, od wczoraj też przecież był ten program o tych słowach pana Frasyniuka. Od tego czasu co się zmieniło? Minister Błaszczak zdecydował o przyznaniu nagród dla żołnierzy, którzy strzegą tam granicy właśnie w okolicy tego Usnarza Górnego. O Straży Granicznej na razie nic nie wspomina, bo on chyba nie jest od Straży Granicznej, on jest od MON-u.
No nie, to Straż Graniczna to sprawy.
To pan Kamiński.
Wewnętrzne tak jakby, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. No teraz się ciekawa sprawa następna z Somalijkami otworzyła tu OKO.press. Pisało o kilku, dziewięciu Somalijkach gdzieś na granicy, podobno od tygodnia.
Tak sobie tam miały z być. Somalii.
Tak jakoś tak z Somalii się znalazły. No teraz już są ponoć w placówce Straży Granicznej, ale że niby koczowały tam tydzień, ale właśnie na naszej wschodniej granicy, nie na południowej. Somalia jest na południu.
Nie, i, w ogóle no, Somalia to widać, chyba na piechotę by nie przyszedł do Polski.
Nie wiem, no może coś na konno. No.
Ciężko.
No, kawał drogi i tak, i morze po drodze. No prawdopodobnie tak samo przewożone jak tamci na Białoruś, czy przez Turcję, czy jakoś. I kolejny element tej, jak to tak nazywają, czy wojny hybrydowej, no po prostu wojny, może nie trzeba tu przymiotników, myślę, dodawać. No, szlak przemytników ludzi. No jakby trzeba to nazwać wprost. No Łukaszenka jest teraz przemytnikiem ludzi i tutaj ich próbuje szmuglować do nas. No polskie władze no, tutaj faktycznie zareagowały, chociaż w tym zakresie dobrze, nie wpuszczając w ten sposób. No też dlaczego te Somalijki gdzieś na jakiejś granicy, gdzieś nie wiadomo
ukraińsko-białoruskie,
nie wiadomo gdzie, tylko dlaczego nie przyszły normalnie na przejście graniczne.
I nie złożyły wniosków o azyl.
Widać, że tutaj trzeba rozkręcać jakąś aferę.
Białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan pisze w takim dosyć długim wpisie na Twitterze, na Facebooku też. Dobra, słuchajcie, od kilku dni patrzę, jak wygląda polska debata publiczna na temat afgańskich uchodźców szturmujących granicę. I aż musiałem napisać krótkie sprostowanie, bo coś czuję, że za chwilę pewna partia znów będzie miała 45% w sondażach. Pisze, po pierwsze, to co się dzieje nie ma nic wspólnego z sytuacją w Afganistanie. Wśród ludzi szturmujących granice nie ma uchodźców. Wszyscy ci emigranci są migrantami ekonomicznymi. Oni płacą gruby hajs od 3000 dolarów, by dostać się przez Białoruś na Litwę, Polskę i drugie tyle, by już po przekroczeniu granicy z Unią dostać się do Niemiec. Pisze, że białoruski reżim oczywiście pomaga, że są nagrane filmy, jak oni ich transportują. Mówi, że to nie jest ich główny celem, zarobek, że to jest miły dodatek. Ich celem, białoruskich tych służb, celem jest właśnie destabilizacja sytuacji w Polsce, a pieniądze mają taki jakby taki bonus. Po drugie, pisze, Afgańczycy stanowią wśród nich jakiś promil, w zdecydowanej większości to są iraccy Kurdowie, gdzie pisze, że w Kurdystanie teraz nie jest wcale tak źle. Osobiście jak najbardziej rozumiem, że wolą mieszkać w Niemczech, ale kaman, to tak nie działa. Pisze, że jeżeli przyjmiemy teraz kilkudziesięciu, kilkuset, oni zaraz się dowiedzą i zaraz będziemy mieli tysiące na granicy. Jak myślisz, opozycja w tej, jak oceniasz zachowanie opozycji w sprawie tej granicy? Strzelają sobie w stopę, bo te ich postulaty, te akcje, tam Jahira gdzieś jedzie, wicemarszałek Senatu też tam się awanturowała, tam próbowała tych żołnierzy przekonać, że ona tam głosowała za emeryturami dla SB-ków i dlatego ją mają puścić. No, dosyć karykaturalne, głupie, można powiedzieć, tak, zachowanie. To nawet już Donald Tusk napisał dużo, dużo mądrzej na temat tej sytuacji na granicy.
No myślę, że tak jak mówiłem wczoraj, no każdy ma swoją rolę. Jedni do tych bardziej skrajnych się odwołują, no Tusk do bardziej, powiedzmy, centrowego elektoratu. Natomiast myślę, że tu końcówka tego, co napisał Tadeusz Giczan, jest ciekawa. Stronie białoruskiej nie chodzi o zarabianie hajsu, to tylko fajny dodatek, ale o sztuczne wywołanie kryzysu politycznego w krajach wspierających białoruską opozycję. Z Litwą się nie udało, z Łotwą też na razie nie, ale z Polską może być różnie. No i faktycznie tu no, nasi politycy tu się jakby wpisują w te narracje wywoływania kryzysów politycznych. Myślę, że PiSowi to jest też na rękę, bo się ludzie zajmują tymi kilkudziesięcioma osobami na granicy, wszystkie media, czy właśnie Frasyniukiem, tak jak wczoraj, czy posłami opozycji, którzy tam jeżdżą. Teraz Morawiecki tam ma być na granicy dzisiaj, a nie zajmują się faktycznie tymi problemami wewnątrz, jak właśnie ta na przykład korupcja polityczna, no, inflacja i te wszystkie.
Kolejny temat zastępczy mamy, tak, który
Polskim Ładzie, te faktycznie zmiany systemowe, wymiar sprawiedliwości, no przeróżne bardzo ważne tematy, którymi Polacy powinni się teraz zajmować, no to tym się nie zajmują, bo wszyscy się emocjonują tamtym i obie strony podgrzewają emocje, a przy okazji no, tamte swoje właśnie interesy mogą w ciszy załatwiać.
Ambasador Afganistanu pisze, że nic nie wie o Afgańczykach przy polskiej granicy. Nie wie, żeby w ogóle jakikolwiek Afgańczyk tam się znajdował. Naszym priorytetem dzisiaj jest legalna ewakuacja afgańskich obywateli z Kabulu. Sprawę na granicy białoruskiej monitorujemy. Widzimy jednak, że polski rząd stara się ją rozwiązać zgodnie z zasadami, drogą dyplomatyczną, czyli też no rozsądni ludzie, którzy nawet nie popierają PiSu, tak jak na przykład poseł Andrzej Sośnierz w tej sprawie, no widzą, że nie ma mowy o wpuszczaniu imigrantów
przez dziennikarz granicę z portalu Niechta, no to też nie jest żaden PiSowiec wcale, chyba nawet przeciwnie, jeśli by chodziło o poglądy, no ale no, mówi jak jest, mówi co widzi.
No, tym bardziej kuriozalne jest zachowanie tej opozycji, że tutaj jednak to wszystko, co PiS robi, no to źle, no to w tym przypadku to trzeba żądać wprowadzenia tych imigrantów.
Jestem prawie pewien, że jakby rządziła akurat opozycja, PiS, czy Platforma, a PiS był w opozycji, to też by robili, też by szukali każdego pretekstu, żeby tylko się sprzedziwić, nawet jeśli by realizowała Platforma program PiSu.
Radio Maryja pisze, że Francji 5 wśród ewakuowanych z Kabulu Afgańczyków oskarżono o powiązanie z talibami. Też czytałem, że z Afganistanu ewakuowano jako uchodźcę człowieka, który był na czarnej liście afgańskich władz. Widać, że rzeczywiście to jest wszystko przygotowywane w ostatniej chwili, że tych ludzi się nie weryfikuje i będziemy mieli dodatkowe problemy. Jak myślisz, czy rzeczywiście terroryści...
To jest właśnie problem. To też wczoraj mówiłem, że mam nadzieję, że nasze służby sprawdzają tych, których przyjmują dokładnie. Natomiast no, ryzyko oczywiście jest, szczególnie kiedy to się robi na ostatnią chwilę. No, jeśli byłyby te listy wszystkich naszych współpracowników z całego pobytu efektu naszej misji w Afganistanie już przygotowane wcześniej, no to można by to było dość łatwo zrobić. Oczywiście zawsze jest ryzyko, że ktoś tam chociaż współpracował, no to teraz będzie współpracował z talibami, no to no ale no wszystkiego się nie da tak sprawdzić, no ale byłoby to dużo łatwiejsze i dużo sprawniejsze. No niestety nie mieliśmy tego. Premier Morawiecki dopiero po tym, kiedy już talibowie weszli do Kabulu, powiedział, że zlecił tam sprawdzanie dokumentów sprzed lat, kto z nami współpracował, także no trochę późno. Co prawda inne kraje też sobie niewiele lepiej, a nawet często gorzej radzą, no ale to też nie jest usprawiedliwienie. Tak samo jak mówiliśmy w kwestii tej korupcji politycznej, to, że coś jest od zawsze albo wszędzie, czy często, to nie jest żadne usprawiedliwienie.
Teraz przypomnimy Państwu wycinek z wczorajszego programu o kocie prezesa na polsko-białoruskiej granicy. Zapraszam.
Pogranicznicy mają. Nikt. Nawet kot prezesa ma się nie zesrać na granicy po stronie polskiej. I to jest ich zadanie. I oni tego mają bronić. I będziemy ich zawsze konsekwentnie w tym zadaniu wspierać. Wielkie, wielkie podziękowanie dla tych z was, którzy wiernie realizujecie misję polskiego żołnierza i polskiego pogranicznika. To jest coś niezwykłego. Ja jestem pełen podziwu, że są jeszcze w Polsce mężczyźni i kobiety, którzy za naprawdę niewielkie pieniądze chcą robić tę robotę. Wielki szacunek i wielkie podziękowanie.
Szacunek, podziękowania dla polskich żołnierzy, pograniczników, to myślę od wszystkich myślących Polaków się teraz należy, bo rzeczywiście to, co pastor też mówił, przecież to są ludzie zarabiający niewielkie pieniądze najczęściej, a no, nas ryzykują życie, zdrowie na pewno, może jakąś reputację po tym wszystkim, co przecież robią te opozycyjne i media, i opozycja. No, w sumie dla dobra wszystkich nas, Polaków.
Tak, tak, jak najwyższy szacunek tutaj się należy za tę służbę, którą wykonują na granicy i żołnierze, i strażnicy graniczni. Dobrze pastor powiedział, no nie wpuszczać, no to nie wpuszczać, bo to jest granica, że nikt jej nie może przekroczyć. No i bardzo dobrze, że to jeszcze działa w naszym państwie, choć jak mówię, często państwo się zajmuje wieloma rzeczami, którymi nie musi, a zaniedbuje niestety te najważniejsze. No tutaj, o ile może rząd zawczasu nie zadbał, tak jak mówiliśmy dokładnie, o to bezpieczeństwo tej granicy, no to jednak tu i żołnierze, i pogranicznicy no, stanęli na wysokości zadania, mimo no, faktycznie bardzo trudnych warunków, bo tutaj no, przyjeżdżają posłowie polscy i każą im wręcz łamać swoje obowiązki. No to jest...
W ogóle kuriozalne jest dla mnie, że mogą tak sobie podejść do tej granicy, przecież powinien być wyznaczony jakiś tam pas gdzieś tam, w takiej sytuacji szczególnie, że nie można podejść, no bo się odbywa, jest stan
tam już
nadzwyczajny.
Ten kordon zdaje się oddalono, także już tak bardzo blisko nie można podejść.
No ale to też oczywiście po fakcie, tak? Jak już wszyscy tam zobaczyli te sceny, że tutaj poseł, tam lekarz po drugiej stronie i nie mogą się porozumieć i
no to
jest
tam
wielka...
Poseł jak podejdzie do kordonu z daleka, no to i tak się tam sfilmuje i pokaże. No jeszcze ma ten immunitet, nie wiem, tam może się usprawiedliwiać, że niby wykonuje swoje obowiązki, chociaż to w ogóle nie są te jego obowiązki. No oczywiście to strona białoruska tam filmuje ze swojej strony, przecież rozkładali kamery i wręcz urządzali tam jakieś studio, żeby Łukaszenka teraz wczoraj mówił, że to Polska wywołała, wypchnęła ich na Białoruś i tu wywołała jakiś tu kryzys a ci imigranci tylko chcą sobie przejść do Mutter Merkel, tak?
Ja tak sobie myślę, ale jak oni od razu chcą do tych Niemiec, to czemu oni od razu nie polecą do tych Niemiec?
Dobre pytanie.
Jak oni z Somalii potrafią na Białoruś przylecieć, czy gdzieś tam z jakiegoś Iraku? No
tak jakoś naokoło jak do Niemiec trochę.
Nie, coś dziwne to jest. Mariusz Borucki. Przecież z Bliskiego Wschodu czy Południa na granicę polsko-białoruską to ci ludzie przybywają latającymi dywanami. A poważnie to oni chcą do Niemiec, Unii Europejskiej, a nie do Polski. Więc dlaczego mamy ich przyjmować?
Nie wiem, czy nie. Znaczy, na pewno chcą też do Niemiec, no ale no też nie wiem, czy to najkrótsza droga akurat była przez Białoruś z Iraku. Natomiast no nie wiem, jakie są szlaki latania dywanów. ale no nie ma gwarancji, że tak sobie wpuścimy i przejdą i wyjdą. To raz. Druga rzecz, no mówimy teraz puścimy 30, zaraz będzie 30 tysięcy. No i tutaj no może 20 tysięcy przejdzie, a reszta zostanie. I co po drodze też będzie robić, to też nie wiadomo. Także to nie jest takie proste i oczywiste. I też niekoniecznie Niemcy będą chciały już teraz wpuszczać.
No tak, przecież taka
teraz kraje te zachodnie.
Na granicy polsko-niemieckiej.
I Niemcy mówiły, że teraz już nie chcą przyjmować tyle. Austria, kraje skandynawskie, Szwajcaria wcale nie są tak chętne jak te parę lat temu, żeby wszystkich przyjmować w takich ilościach, także to nie jest takie proste.
Wracamy do tematu jeszcze przekupstwa politycznego. Jest z nami rysownik Andrzej Patalon. Andrzeju, pokażmy twoje nowe dzieło, nowe rozszerzenie nazwy Prawo i Sprawiedliwość, bo myśmy mówili nie Prawo i Niesprawiedliwość, a ty masz, widzę, jakąś nową nazwę.
Tak, posady i synekury. To jeszcze pasowałoby posady i szantaż, ale te posady teraz bardziej są popularne. To są podobne metody, zaborcy stosowali, teraz stosuje to PiS. I tutaj worek właśnie.
Dogadamy się? Wszystko dla dobra ojczyzny oczywiście. Tak. Tu mamy Paweł Zawadzki, poseł Kołakowski.
Wszystko dobro ojczyzny, bardzo chętnie.
Wszystko dobro. Się ugiął taki z niego niezależny. No, odchodził z PiSu z wielkim hukiem, wrócił. Różne są głosy też. No, miał być niezależny, to nie tylko zresztą poseł Lech Kołakowski, ale całe mnóstwo tych posłów.
Ta sprawa Arkadiusza Czartoryskiego jest ciekawa. Tam CBA weszło w zeszłym roku do domu, że tam była sprawa z tą elektrownią Ostrołęka, jakieś rzeczy miały być. On w końcu wyszedł z klubu PiSu. W czerwcu za dwa tygodnie wrócił do klubu PiSu, bo Kaczyński już powiedział, że te wszystkie działania CBA to były bezpodstawne, nic tam się nie stwierdziły i on przeprasza i w ogóle nic się nie wydarzyło. A dwa tygodnie wcześniej Czartoryski, no tutaj rzeczniczka PiS mówiła, że to właśnie są jakieś sprawy, nie wiadomo, to jego odejście, to tam
ale okazało się, że miała złe informacje.
Tak. Że Czartoryski mówił, że tu straszą CBA, szantażują, właśnie zastraszają tymi służbami. No a za chwilę się okazało, że nic się nie dzieje i wszystko jest w porządku.
Fałszywa.
Jeszcze mówi, że on wraca do PiSu, bo Tusk wrócił, to on musi tu wracać do PiSu. Aha. Takie sobie wymyślił usprawiedliwienie. Także no ten, to, co mówił Andrzej, szantaż pobrzmiewa gdzieś w tle.
Posady synekury, czy posady i szantaż, ten obrazek zobaczycie już wkrótce na naszych mediach społecznościowych. Zachęcamy was do obserwowania. Też Andrzeja też jest na Twitterze. Możecie
ta sprawa,
widzieć też na
sprawa
Facebooku.
Posła Kołakowskiego, kiedy on no, właśnie tu dostał posadę w banku i potem jak go pytali o głosowanie, to on mówi, że on nie jest od oceniania ustaw, tylko od głosowania. To mi się kojarzy. Jest taki fragment w drugiej Księdze Mojżeszowej. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. No widać, że tutaj jakieś, no, kiedy pozwalamy na taką korupcję, czy wprost, czy korupcję polityczną przez stanowiska, to też ci ludzie, którzy jej ulegają, potem faktycznie są zaślepieni. Może nawet sami już wierzą, że robią coś dobrego.
Nie, no to tak jak tam jest na tym obrazku Andrzeja, no to przecież tu nikt się nie sprzedaje
dla dobra ojczyzny, życia,
tylko dla dobra ojczyzny, no co ty chcesz. Przejdźmy już teraz na koniec do sprawy najbardziej kuriozalnej, mi się wydaje, w dzisiejszym temacie. Zaczynaliśmy już o tym Czarnkobylu. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że minister Czarnek będzie miał nową fuchę, nową odpowiedzialność. Ja tak sobie sprawdziłem, minister Czarnek skończył Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Okazuje się, że to jest jedna z lepszych politechnik w kraju w takim razie, skoro po takim wykształceniu można energię jądrową tutaj nadzorować. Otóż minister Przemysław Czarnek od teraz odpowiada w Polsce nie tylko za edukację dzieci, czytamy na Onecie i Młodzieży, ale też pełni ważną rolę w procesie przygotowania do budowy w naszym kraju elektrowni atomowej. Polityk PiSu został właśnie wiceprzewodniczącym Rady do Spraw Rozwoju Technologii Reaktorów HTGR. Taka to jest nowa rada, mają nadzorować właśnie
Rada
pracę
do Spraw Rozwoju Technologii technologii wysokotemperaturowych reaktorów atomowych chłodzonych gazem, w skrócie RDSRTVRACG.
Nie, ty źle powiedziałeś, że chłodzonych gazem, bo złośliwie piszą na Twitterze, że my będziemy mieli w Polsce pierwszy reaktor na świecie chłodzony wodą święconą.
A to gazem. Może pan Czarnek wniesie właśnie swój wkład w rozwój tej technologii.
Może
to
tak
jest,
być.
To jest tak zwana, najnowsza, czwarta najnowsza. Generacja, to teraz będzie piąta generacja z wodą święconą.
Skąd minister Czarnek w takim projekcie? Czy to jest człowiek renesansu prawdziwy, że tu i od edukacji, od prawa kanonicznego i tu od energii jądrowej?
No skoro on te nauczania Jana Pawła II w szkole proponował i do przedsiębiorczości, i do wiedzy o rodzinie, i do wszystkiego w ten, no to myślę, że sam tak samo wykształcony na tych dziełach, no to też się zna na wszystkim.
A, bo myślałem, że będą jakieś dzieła Jana Pawła II energii jądrowej.
Może się coś znajdzie, nie wiem, no to...
Jest ciekawie.
Aż tak dogłębnie nie studiowałem, na kulu wcale nie studiowałem, więc... Tak, przyznaję tutaj, że tu mam braki w edukacji.
Nie jesteś tak kompetentny jak minister Czarnek, no niestety. Z memów na dziś, bo to jest rzeczywiście, myślę, król internetu, dzisiaj znowu minister Czarnek, pokażmy nowy plakat nowej produkcji pisowskiej. Czarnkobyl, what is the cost of niekompetencja? No miejmy nadzieję, że tak to się nie skończy, ale no jest ciekawie, jak minister edukacji świeży, no bo ile on jest przecież tym ministrem edukacji?
No niedawno.
Niedawno. Nowa jakość w polskiej polityce.
No to tak, człowiek do wszystkiego, bardzo fajnie. Mi się najbardziej podobało, bo to many.pl opisuje i tutaj jak napisali, że o nowym zadaniu ministra Czarnka dowiadujemy się z rozporządzenia Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska. Kurtyka sam powołał się na szefa rady. Wiceprzewodniczącym tego ciała został zaś Przemysław Czarnek. No.
No, konkurs, widać, że był konkurs. No to ja sam się ten,
że,
ten się sam
że
powołał,
może
tak?
Ja też się powołam na szefa jakiejś rady i będę, to będzie Czarnkobyl, ja będę miał Czarkobyl.
No i zobaczymy, któremu z was
kręcisz,
się uda.
Tylko nie wiem, czy z tego będzie jakaś energia.
Ale też podobało mi się zdanie w tym artykule, że na razie nie wiadomo, czy nowa funkcja pana ministra będzie się wiązała z jakąś nową gratyfikacją finansową.
Na razie nie wiadomo.
To
tak jak kiedyś Tadeusz Sznuk na jedno pytanie opowiadał w 1:10. Nie wiem, ale się domyślam.
No, też się domyślamy, no ale jednak pan minister Czarnek zaimponował mi dzisiaj, no bo nie spodziewałbym się, no różnych rzeczy mi się spodziewał po nowych angażów.
Naprawdę, rząd PiSu jest niesamowity, bo to tak...
Ale w energii jądrowej,
zaszyłbyś tak? się w Bieszczadach, myślałbyś rok
nie
nad czymś i nie wymyśliłbyś nie tego, co oni normalnie robią codziennie. Także to naprawdę tutaj wielkie są talenty twórcze.
No naprawdę, no różnych ludzi bym tam się spodziewał. No nawet Suski już bym bardziej się bym go spodziewał na tej odpowiedzialnej funkcji, ale Czarnek... No, zadziwiają nas jak codziennie. No jest,
są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom. Tak? Piotr Bałtroczyk pytał, a dlaczego większość z nich jest w Polsce?
Ale filozofów czy tych spraw?
Spraw.
No filozofów też jest wielu. No,
to tutaj też nie jeden.
Czarnek nie wiem, czy nie jest jakimś filozofem.
No na pewno to filozofii dużo zgłębił.
No. Jest ciekawie, no widzicie państwo, no na poważnie, no ciężko komentować takie newsy, no bo myślę też nie ma sensu za bardzo na poważnie komentować takich spraw.
No ale co tu na poważnie? Jak na poważnie?
Nie wiemy, no.
Czarnka w Radzie Rozwoju Reaktorów Jądrowych, no.
Ale jest wiceprzewodniczącym, nie jest tam byle kim, wiesz, no. Przewodniczący siebie powołał i powołał od razu Czarnka, no ciekawie.
Tak, przechodzi... jak Karol Wielki siebie koronował, zdaje się, wtedy kiedyś. No to...
Wiesz, nie mów takich rzeczy, bo nie wiadomo, kto słucha i co oni tam z tego zaczepną.
Nie, jak mówię, ja wierzę naprawdę w ich zdolności twórcze. Myślę, że są dużo większe niż moje. To co ja nie wymyślę, to tam już dawno wymyślę.
Nie, no rzeczywiście, no ta nominacja no zaimponowała mi naprawdę dzisiaj. No, różnych rzeczy się spodziewam po tym Twitterze, jak sobie go rano odpalam, ale że Czarnek będzie energię jądrową budował, to tego się naprawdę nie spodziewałem. No jest ciekawie.
To ja naprawdę myślę, że to ktoś wymyśli jakiś fake news, ale to...
Ale
to się tak... wszystko dzieje, no.
Człowiek, jedna z bardziej, powiedzmy, znienawidzonych czy z obśmianych postaci, szczególnie wśród młodych ludzi.
Nie mają żadnych już w ogóle skrupułów. To tam.
Nie, skąd? No nic więcej już ciekawego.
Ale może to jest właśnie to zaślepienie, o którym wcześniej mówiłem i może to w końcu jakoś padnie pytanie, czy jak padnie, to czy będziemy...
Pierdyknie kiedyś też nasz wieść pisał i tutaj w kontekście tej elektrowni atomowej mówienie tu o pierdykaniu tego rządu PiSu jest coraz bardziej niestety
ryzykowne. Jak opisują te technologie, to twierdzą, że to kiedy się rozgrzewa, to przestaje działać, dzięki czemu nie może się stopić, to może akurat... Ten rdzeń może akurat jest tak na tyle bezpieczny, że nawet Czarnek nie zepsuje,
nie
obawiał, ale
no,
reaktor w
nie.
Czarnobylu też miał być jakiś niby niezawodny.
Ja myślę, że PiS jednak nie grozi nam ta energia.
Ja myślę, że powstanie bardzo wiele rzeczy
bardzo ciekawych
przy tej Radzie
i drogich,
bardzo fajnych willi, samochodów i innych takich,
ale nie
takich
energia
akcji, tylko pewnie ta elektrownia nie powstanie.
Ta, na pewno też będzie wiele funduszy na wspieranie katolickiej jakiejś
tak
drogi
jak
życiowej.
Tak jak na centralny ten port komunikacyjny też. Tak.
Też.
Nie,
tam był
nie spodziewam się.
Szefem.
No był, Czarnek, pobył no. I poszedł.
Tamśmy się śmiali z niego, a widać, że to jakby to mówimy ten zjazd w dół, jeśli chodzi o kompetencje, no bo no jednak Bartosiak do tego portu lotniczego, to myślę, że to jest i tak Goliat w stosunku do Czarnka i energii jądrowej.
No tak jak przyczepił.
Jest
no,
coraz lepiej.
Chociaż no...
No jeden i drugi.
Czarnek jeszcze przynajmniej ale... czymś większym zarządzał. No, był wojewodą. To może z tej strony, że tam potrafi coś może
a
zorganizować.
A bo jeśli na Puławy jedzie, to tam jakiś ośrodek jądrowy jest w naszym
no,
województwie.
Także coś
także
tam...
To
coś,
jednak te kompetencje tak. Może są. Okej, tyle śmiechu na dzisiaj.
Ale mówię,
w sumie
no,
jeszcze
to
nie
może,
wiem, na dzisiaj.
Może to wszystko padnie, ale pytanie, czy my będziemy... w stanie jako społeczeństwo coś na tym zbudować już sensownego. Nie tylko elektrownie, ale generalnie...
Ale na tej Radzie Czarnka? Czy chodzi
nie, już na, jak powiedzmy ten zaślepiony PiS już padnie pod tą śmiesznością swoją, no to czy społeczeństwo coś zbuduje sensownego. No na razie widzimy te małe polskie sprawy, które są jakąś nadzieją, ale to dopiero jakieś początki, nie wiemy co z tego wyjdzie. No a społeczeństwo, no to jak część na PiS, część na PO, część na jeszcze innych, a połowa się w ogóle tam już machnęła ręką i niczym nie interesuje i to jest niestety smutne. No oby się to szybko odmieniło.
By się to szybko odmieniło, tak jak powiedziałeś, no liczymy na te nowe inicjatywy, no bo widać, że ta stara opozycja no, kompromituje się, no PiS jest skompromitowany i kompromituje się dalej, to już wiemy, chociaż może teraz ta nowa nominacja to jest jakieś nowe otwarcie jednak i może ludzie w PiSie liczą, że tą nominacją jednak przekonają do siebie Polaków, może oby tak było. My przechodzimy już do ramówki, do ogłoszeń. Dzisiaj o 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka, o 20:30 Biblia w czasie zarazy po programie Pomyśl Dziś Pastora Hejckiego. Przez 10 lat nie miałem żadnej kontroli skarbowej. Nie wiem, czy to są słowa ministra Czarnka. Znaczy wiem, bo wiem, czy są to słowa, żartuję, ale możecie sprawdzić. Także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się żegnamy. Przypominam o wsparciu Idź Pod Prąd. Możecie to zrobić przez idźpodprąd.pl/wsparcie. Tak jak mówiłem, na dzisiaj mamy 625 gitar. Potrzebujemy, chcemy. To jest challenge, który realizujecie od już kilku lat. 1000 wpłat jest jeszcze ponad tydzień, także zachęcamy Was wszystkich do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. My się będziemy już
kto
teraz...
Kto chce zrobić na złość Kurskiemu z tym jego abonamentem, to może wpłacić skromną nawet sumę, symboliczne parę złotych na telewizję Pod Prąd.
Tak jest, mówimy, że nie chodzi nam o wielkie kwoty, chodzi nam przede wszystkim o ludzi, o ilość ludzi, dla których ta sprawa jest ważna, sprawa niezależnych mediów, prawdziwie niezależnych naszej telewizji, bo wpłacając naszą telewizję zachęcacie także nas, pokazując, że rzeczywiście Wam zależy, że to, co my robimy, jest dla Was ważne. To jest dla nas wielka zachęta. My się będziemy już żegnać. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
I rysownik Andrzej Patalon. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Wczoraj mówiłem Wam o dziadowskim państwie, o państwie, które niczego nie daje obywatelom, nie daje poczucia sprawiedliwości, stabilizacji, a tylko nęka, łupi, ciągle powoduje życie w niepewności. Kiedy mówiłem kazanie na ten temat w niedzielę o tej lekcji z Afganistanu, Potem rozmawiałem z jednym z naszych widzów, Polaków, który od wielu lat mieszka w Niemczech. I on oczywiście jest w kontakcie z tym, co się dzieje w Polsce, też tu prowadził firmę i mówi tak. Od 10 lat prowadzę firmę w Niemczech. Nie miałem przez ten czas żadnej kontroli skarbowej, ani jakiejkolwiek innej, PIT-u, SRIT-u, sanepidu, nie wiadomo czegoś. 10 lat. Aż zacząłem się obawiać, że to państwo może o mnie zapomniało, czy coś takiego. 10 lat prowadził biznes i nikt mu się nie wpieprzał. A wcześniej prowadził biznes w Polsce. Nie było roku, żeby przynajmniej jednej ciężkiej kontroli nie przeżył. No to teraz porównajcie sobie. Jesteśmy w jednej Unii Europejskiej. Polacy widzą dziadowskie państwo, rząd z Warszawy i widzą dobrze zorganizowane państwo niemieckie. Jak myślicie? Kiedy Niemcy będą chcieli odebrać w ramach Unii Europejskiej suwerenność Polsce, czy Polacy będą się smucić? To właśnie robią dzisiejsi pisowcy. Obrzydzają Polakom państwo polskie, żeby przyjęli z radością jego likwidację. Oczywiście nie tylko pisowcy, poprzednie ekipy robiły to samo, ale dzisiaj rządzi PiS, stąd o nim mowa. I teraz rząd PiS mówi do Polaków za granicą, wracajcie, a nasz widz Niemiec mówi, jak mam wracać, kiedy w Polsce jest pod tym względem nękania obywatela gorzej niż za komuny.
Sierpnia 1572 roku około godziny 3 w nocy rozpoczęła się rzeź protestantów francuskich, tzw. hugenotów, którzy przybyli do Paryża na ślub i wesele protestanckiego księcia Nawarry Henryka Bourbona i Małgorzaty de Valois, córki Katarzyny Medycejskiej, królowej Francji. Ślub ten odbył się 18 sierpnia, potem trwały jeszcze uroczystości weselne i większość tych, którzy na nie przybyli, była jeszcze w Paryżu. Protestanci nie spodziewali się tego, co ich spotkało. Uważali, że czas wojen religijnych już minął. 2 lata wcześniej Katarzyna Medycejska, widząc, że katolicy nie są w stanie zniszczyć protestantów siłą, zgodziła się na, jak się to wydawało, pokój wyznaniowy. Hugenotom przyznano prawo praktykowania swej wiary w całej Francji poza Paryżem. Otrzymali też dostęp do urzędów państwowych. Gwarancją, że katolicy dotrzymają słowa, miały być 4 twierdze, które przyznano hugenotom i małżeństwo Henryka z Małgorzatą. Na dźwięk kościelnych dzwonów do mordowania śpiących protestantów przystąpiły oddziały sformowane przez księcia de Guise. Przyłączyło się do nich paryskie pospólstwo. Hugenoci, zupełnie zaskoczeni i przerażeni tym, co się działo, najczęściej nie stawiali oporu. Wielu zamordowano na kwaterach, innych prowadzono na Trzekwane, tam zabijano i wrzucano do rzeki. Niemowlęta wkładano do worków i topiono. Ponieważ katolicy 24 sierpnia czczą apostoła Bartłomieja, nazwano tę rzeź nocą świętego Bartłomieja, ale mordy trwały w Paryżu do 29 sierpnia. Ocenia się, że zginęło od 2 do 4 tysięcy hugenotów. Potem fala mordów dotarła na prowincję. Zabijano hugenotów w Toulouse, Rouen, Orleanie i innych miastach. Łącznie ofiar mogło być około 10 tysięcy. Potem rozpoczęła się kolejna wojna religijna, ale zniszczyć hugenotów znów się nie udało.